Szanowni Państwo, znajdujemy się w strefie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Open Eyes Economy Summit 2024. Ze mną jest profesor Andrzej Żońca.
Dzień dobry.
Ja nazywam się Maciej Nysiak. Przed chwilą odbyła się premiera Indeksu Wiarygodności Ekonomicznej Polski, a dokładnie trzecia edycja tej premiery. Uczestniczyliśmy w nim obydwoje, trochę w innych charakterach, ale usłyszeliśmy to samo. Więc na samym początku chciałbym pana profesora poprosić krótko o wytłumaczenie, czym w ogóle jest indeks i jak powstał.
No, indeks pokazuje, czy obywatele są zaskakiwani przez państwo, a mówiąc precyzyjniej, czy obywatele muszą, czy nie muszą obawiać się tego, co państwo robi. Indeks wiarygodności mierzy tę wiarygodność w 8 obszarach. 4 obszary są związane z samym modelem państwa, a po 2 obszary są związane z odpowiednio polityką gospodarczą oraz polityką społeczną. Na przykład w obszarze stabilności pieniądza i systemu finansowego indeks odpowiada na pytanie, czy obywatele muszą obawiać się tego, co robi państwo w tej sferze, planując swoje wydatki, decydując o podziale swojego dochodu między oszczędności a konsumpcję, czy też przeciwnie, wcale nie muszą tego się obawiać, czy powinni brać pod uwagę stan sektora finansowego, czy też mogą bez obaw korzystać z usług świadczonych przez sektor finansowy. Mhm.
Indeks jest dziełem bardzo wielu osób. Więc jaki jest wkład Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w jego opracowanie i jaki konkretnie jest pana wkład?
Nad indeksem pracuje zespół 14 osób, którym kieruje pan profesor Jerzy Hausner. Z SGH w tworzenie indeksu są zaangażowane 4 osoby. Ja odpowiadam za przygotowanie indeksu w obszarze stabilności pieniądza i systemu finansowego.
Mhm, dobrze, a czy ten indeks wprowadza coś nowego do debaty publicznej?
No, chciałbym, żeby wprowadził, bo kompleksowo dokonuje oceny polityki państwa, tak jak powiedziałem, w bardzo różnych sferach.
Mhm. Dobrze, a przenosząc się już konkretnie do pana obszaru, jakie są kluczowe wnioski, o jakich mówi nam tegoroczna edycja indeksu?
Niestety indeks pokazuje, że z wiarygodnością, i to nie tylko w tym obszarze, z wiarygodnością naszego państwa jest źle, choć no, są kraje, gdzie jest jeszcze gorzej, w szczególności na Węgrzech. We wszystkich krajach naszego regionu, akurat w obszarze stabilności pieniądza i systemu finansowego, mamy deficyt wiarygodności. To jest pokłosie tego, co działo się w trakcie pandemii. Ten deficyt nieco się zmniejszył w ubiegłym roku, ale to jest nadal drugi najgorszy wynik w całej historii pomiaru. Co do przyszłości, można mieć pewne nadzieje, chociażby z dwóch względów. Po pierwsze, przykład Czech pokazuje, że wiarygodność daje się odbudowywać. Czechy najszybciej w ubiegłym roku redukowały deficyt wiarygodności w obszarze stabilności pieniądza i systemu finansowego. Oczywiście nie jest to proces szybki, wymaga czasu. Szybko można jedynie stracić wiarygodność, natomiast jest to proces możliwy. Po drugie, polityka pieniężna w ubiegłym roku w Polsce zmieniła się. Nie będę wchodził w powody tej zmiany, natomiast no, trzeba odnotować, że zanikła jakakolwiek gotowość banku do niekonwencjonalnych działań ułatwiających rządowi finansowanie potrzeb pożyczkowych. Został wstrzymany ledwo co rozpoczęty cykl obniżek stóp procentowych. No i wreszcie bank centralny ograniczył bardzo niestandardowe podejście do polityki komunikacyjnej, jaką charakteryzowała się ona w poprzednich latach. No, jest rozbierany budynek, który przez poprzednie lata był systematycznie obklejany hasłami wychwalającymi politykę rządu i uderzającymi w opozycję. Nie tym bank centralny powinien się zajmować. I dobrze, że w ubiegłym roku przypomniał sobie o słowach Mikołaja Kopernika, że spodlony pieniądz sprzyja raczej lenistwu niż ogranicza ubóstwo.
Mhm. Czyli jednym z czynników, które możemy trochę obwiniać za zły stan rzeczy, jest pandemia, trochę polityka banku centralnego. Czy są jeszcze jakieś przyczyny?
No, ja skoncentrowałem się na obszarze stabilności pieniądza i systemu finansowego, ale problemy występują w naszym kraju niemal w każdym obszarze. Poważny problem występuje też w finansach publicznych. Polskie finanse publiczne są chore. Mamy wysoki deficyt i narastający dług publiczny, a przede wszystkim mamy nieprzejrzystością finansów publicznych. Tu wypadamy najgorzej, gorzej nawet niż Węgrzy. Mamy bardzo skomplikowany system podatkowy, także bardzo nieprzejrzysty. W tym wymiarze także wypadamy jeszcze gorzej niż Węgry. No, kraj, który pod względem wiarygodności ekonomicznej państwa wypada najgorzej w naszym regionie, jeżeli spojrzymy na całość indeksu.
Mhm, rozumiem. A dlaczego takie rzeczy jak właśnie stabilność systemu finansowego czy stabilność pieniądza są istotne z ekonomicznego punktu widzenia? Jak to się przekłada na gospodarkę?
No, bo jeżeli spojrzymy na to, co decyduje o wzroście gospodarczym, który z kolei kształtuje warunki życia ludzi, a także decyduje o mobilności społecznej, czyli o tym, czy wciąż te same osoby są bogate, a te same biedne, czy też przeciwnie, osoby biedne mają szansę awansu, to o wzroście gospodarczym decydują dwie rzeczy. Z jednej strony instytucje stabilizujące, z drugiej strony instytucje napędowe. Instytucje stabilizujące są ważne dlatego, że dzięki nim kraj unika kryzysu. Jeśli spojrzymy na dane na temat zróżnicowania poziomu dochodu na mieszkańca między krajami, to zróżnicowanie w istotnym stopniu wynika nie tylko z niższego długofalowego tempa wzrostu krajów biedniejszych niż krajów zamożniejszych, ale także z tego, że te kraje biedniejsze, w tych krajach biedniejszych wzrost był mniej stabilny. Te kraje częściej i dłużej były pogrążone w kryzysach. A skąd się biorą kryzysy? No, kryzysy biorą się właśnie z wcześniejszych boomów, którym nie przeciwdziałają instytucje stabilizujące. Więc to jest jedno ze źródeł wzrostu. Drugim ze źródeł wzrostu są instytucje napędowe. Indeks wiarygodności ekonomicznej państwa odnosi się do obu tych wymiarów decydujących o wzroście gospodarczym, a w dłuższej perspektywie o warunkach życia ludzi, o tym, jak wygląda mobilność społeczna.
Dobrze, a komu ten indeks może się przydać? Czy decydenci polityczni, czy biznes są w stanie jakoś skorzystać, czy zmienić swoją obecną politykę w firmach, czy to właśnie w administracji publicznej na podstawie tego indeksu?
Przedsiębiorcy otrzymują w jednym miejscu zebraną ocenę z bardzo różnych obszarów. Osoby odpowiedzialne za politykę gospodarczą z kolei otrzymują także zestaw wskaźników pokazujący, gdzie w danym kraju występują najpoważniejsze niedomagania. Dla przedsiębiorców, no, indeks stanowi syntetyczną ocenę i skwantyfikowaną ocenę tego, co wielu z nich odczuwa. Dla osób odpowiedzialnych za politykę gospodarczą jest to wskazówka, gdzie w pierwszym rzędzie należałoby dokonać korekty czy też zupełnej zmiany w polityce gospodarczej. A te zmiany są w naszym kraju bardzo potrzebne. To jasno wynika z kolejnej edycji indeksu wiarygodności ekonomicznej państwa. Wciąż mamy deficyt tej wiarygodności, wciąż tylko na Węgrzech, no i w niektórych obszarach w Rumunii tej wiarygodności jest mniej niż w naszym kraju.
Wspomniał Pan wcześniej o Czechach jako o pozytywnym przykładzie w właśnie tych kwestiach finansowych. Czy planują Państwo, niewątpliwie jest to przydatna informacja, czy planują Państwo rozszerzyć badania na więcej państw w przyszłości?
Tak, systematycznie rozszerzamy nasz indeks. 3 lata temu rozpoczęliśmy przygodę z indeksem, obliczając go wyłącznie dla Polski. W kolejnym roku indeks został rozszerzony na Grupę Wyszehradzką, czyli do Polski dołączyły Polska, Czechy, Słowacja. W tym roku indeks został uzupełniony o Rumunię. W przyszłym roku chcemy, żeby indeks był mierzony także dla wybranych krajów Europy Zachodniej.
Ze mną był pan profesor Andrzej Żońca. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę.
Dziękuję bardzo.